Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
O skorumpowanych przewrotnością i sztywnością sędziach oraz o Jezusie, który miłosiernie osądza i przebacza, mówił Franciszek na mszy w domu świętej Marty.
Handel ludźmi to zbrodnia przeciw ludzkości, zasługująca na tym większe potępienie, gdy dotyczy dzieci, napisał papież do uczestników konferencji OBWE na ten temat.
Kardynał Wyszyński wiedział, że walka z komunizmem musi się rozegrać przede wszystkim w sferze duchowej, uważa prezes IPN. W Warszawie odbyła się konferencja naukowa o prymasie tysiąclecia.
Witamy 3 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
O skorumpowanych przewrotnością i sztywnością sędziach oraz o Jezusie, który miłosiernie osądza i przebacza, mówił papież na mszy w domu świętej Marty. Nawiązując do obu dzisiejszych czytań liturgicznych, z księgi proroka Daniela o Zuzannie fałszywie oskarżonej o cudzołóstwo i z Ewangelii świętego Jana o jawnogrzesznicy, Franciszek podkreślił, iż w obu przypadkach mamy do czynienia z niewinnością, grzechem, zepsuciem i prawem, ponieważ w obu przypadkach sędziowie byli nieuczciwi.
Sempre sono stati nel mondo giudici corrotti.
Na świecie zawsze byli skorumpowani sędziowie, także i dziś spotykamy ich we wszystkich częściach świata. A to właśnie oni. Dlaczego człowiek staje się skorumpowany? Bo grzech to jedna sprawa. Zgrzeszyłem, upadam, jestem niewierny Bogu, ale potem staram się nie grzeszyć więcej, czy uporządkować życie z Panem, albo przynajmniej wiem, że to coś niedobrego, a do zepsucia dochodzi wtedy, kiedy grzech wchodzi, coraz bardziej wchodzi do serca i nie zostawia miejsca nawet na powietrze.
Papież zaznaczył, że ludzie ulegli zepsuciu bezkarnie uważają, iż postępują dobrze. Starcy, którzy oskarżyli Zuzannę, byli zdemoralizowani pożądliwością, a ci, którzy przyprowadzili do Jezusa kobietę cudzołożną, w interpretacji prawa byli tak sztywni, że nie pozostawiali miejsca na działanie Ducha Świętego.
Jezus mówi niewiele, tylko parę rzeczy. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, a do jawnogrzesznicy: i ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I to jest pełnia prawa, a nie ta uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy wypaczyli swe umysły, tworząc wiele przepisów prawnych bez pozostawienia miejsca na miłosierdzie. Jezus jest pełnią prawa i Jezus sądzi z miłosierdziem.
Kończąc homilię, Franciszek zauważył, że do skorumpowanych sędziów odnoszą się mocne słowa wypowiedziane przez proroka: zestarzeli się w swej przewrotności. Dlatego zachęcił, abyśmy zastanowili się nad niegodziwością, z jaką nasza przewrotność ocenia innych.
My także w sercu osądzamy innych, nieprawdaż? Ulegliśmy już zepsuciu? A może jeszcze nie? Zatrzymajcie się, zatrzymajmy się. Popatrzmy na Jezusa, który zawsze osądza z miłością. I ja ciebie nie potępiam. Idź w pokoju i nie grzesz więcej.
Stolica Apostolska opublikowała wstępny program papieskiej podróży do Egiptu. Franciszek będzie tam 2 dni, 28 i 29 kwietnia. Jego przylot do Kairu został zaplanowany na godzinę 14.
Ceremonia powitalna odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Tam też Franciszek złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi, a następnie wielkiemu imamowi sunnickiego Uniwersytetu Al-Azhar. Ojciec Święty wygłosi też przemówienie na Międzynarodowej Konferencji o Pokoju, a później spotka się z przedstawicielami władz państwowych. W pierwszym dniu podróży papież zostanie też przyjęty przez koptyjskiego patriarchę prawosławnego Tawadrosa II, zwierzchnika głównego wyznania chrześcijańskiego w tym kraju, do którego należy niemal 10% Egipcjan. Drugiego dnia podróży Franciszek odprawi mszę, spożyje obiad z egipskimi biskupami, a następnie spotka się z duchowieństwem i zakonnikami. O godzinie 17 odleci do Rzymu.
Rozwija się papieska pomoc dla uchodźców. Trzy rodziny, które zostały przyjęte do watykańskich mieszkań, już się usamodzielniły i przeprowadziły do innych lokali. Ich miejsce zajęły kolejne trzy rodziny z Syrii, z tego dwie chrześcijańskie, w sumie 13 osób. Czytamy w komunikacie Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.
Jest to, jak przypomniano, odpowiedź na apel papieża z września 2015 roku, by każda parafia, wspólnota zakonna i sanktuarium przyjęły po jednej rodzinie uchodźców. Do tej pory w Rzymie gościnę w instytucjach kościelnych znalazło 70 rodzin, liczących w sumie 145 osób. Dodatkowo Stolica Apostolska udziela pomocy finansowej 21 osobom, które przybyły wraz z papieżem do Włoch po jego wizycie u migrantów na greckiej wyspie Lesbos.
Handel ludźmi to forma niewolnictwa, zbrodnia przeciw ludzkości, ciężkie pogwałcenie praw człowieka, okrutna plaga. Tym bardziej zasługuje na potępienie, gdy dotyczy dzieci. Przypomina o tym papież w przesłaniu na konferencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, poświęconą właśnie zwalczaniu handlu dziećmi.
Franciszek wyraża tej organizacji uznanie dla jej zdecydowania, by wykorzenić to jedno z najbardziej zawstydzających zjawisk, jakie szpecą oblicze współczesnej ludzkości. Znakiem jej troski jest już 17. z kolei konferencja OBWE o handlu żywym towarem, pisze Ojciec Święty. Jak zauważa, ludzie różnych religii i wszelkich poglądów zaszokowani są faktem, iż ten proceder prowadzi się we wszystkich krajach i stanowi on na całym świecie źródło ogromnych dochodów. Franciszek wzywa zatem uczestników spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do czynienia wszystkiego, co możliwe, by wzrastała świadomość tej plagi oraz by lepiej koordynować wysiłki rządowe, prawne i społeczne celem wyzwolenia od niej milionów dzieci i dorosłych. Jeszcze pilniejsze jest zapobieganie tej formie niewolnictwa, podkreśla papież.
Ta podróż ożywiła nasze życie. Widziałem ludzi zadowolonych, szczęśliwych, wdzięcznych za to, co otrzymali. Tak wczorajszą wizytę Franciszka w Carpi podsumował tamtejszy biskup Francesco Cavina. Przed mikrofonem Radia Watykańskiego podkreślił, iż największe wrażenie zrobiło na nim spotkanie Ojca Świętego z chorymi i niepełnosprawnymi. Zapytany o to, jakich owoców spodziewa się po tej wizycie, biskup Cavina odpowiedział.
Ufam, że ta wizyta będzie kołem zamachowym, jeżeli można użyć tego słowa, aby z punktu widzenia cywilnego scalić społeczeństwo oraz przyczynić się do jedności i komunii wewnątrz Kościoła. To prawda, że trzęsienie ziemi w pierwszej chwili wyzwala wielką solidarność, ale potem powoduje rany w sercach, w duszach, co prowadzi do podziałów. Papież chciał ukazać ten fundamentalny wymiar, jakim jest komunia, i zachęcał nas do radości, nadziei, ufności, do tego, byśmy nie utyskiwali i zobaczyli to, co piękne i pozytywne, a co znajduje się wokół nas, w naszym życiu i w życiu braci.
We Francji niesławną ataki na obrońców życia. Nie tak dawno tamtejszy parlament przyjął ustawę, która zakazuje rozpowszechniania informacji mogących odwieść kobietę od aborcji. Teraz przyszła kolejna fundacja Jérôme Lejeune, która kontynuuje dzieło tego wielkiego francuskiego biologa i współzałożyciela Papieskiej Akademii Provita.
146 naukowców i lekarzy francuskich wystosowało petycję oskarżającą Fundację Lejeune o blokowanie rozwoju nauki i żądającą skreślenia tej fundacji z listy organizacji pożytku publicznego, na której znajduje się ona od 1996 roku. Francuska fundacja, której patronuje Jérôme Lejeune, współodkrywca syndromu Downa, finansuje badania naukowe i inne działania w służbie osób dotkniętych chorobami genetycznymi oraz promuje szeroką pojętą kulturę życia. Petycja piętnuje działalność fundacji, dając do zrozumienia, że jej zaangażowanie etyczne, na przykład krytyka uśmiercania zarodków ludzkich do celów badawczych lub wskazywanie na niegodziwość posługiwania się nauką w celach eugenicznych, jest hamowaniem rozwoju nauki. Prezes fundacji Jean-Marie Le Men odpiera ataki, podkreślając: kontynuujemy pracę profesora Lejeune'a, który bronił pacjentów i nie mógł pogodzić się z ustawą, która eliminuje ich przed urodzeniem. Dla Radia Watykańskiego Irmina Nockiewicz.
Irlandia broni się przed finansowaniem z fundacji George'a Sorosa lobbingu dążącego do zmiany konstytucji, a konkretnie zapisu o ochronie ludzkiego życia od chwili poczęcia. Tamtejsza komisja do spraw standardów w służbie publicznej nakazała zwrot 25 tysięcy dolarów, które jedna z proaborcyjnych organizacji otrzymała od Fundacji Sorosza.
Podobne wsparcie otrzymały tam również dwie inne organizacje, które zabiegają o legalizację aborcji. Chodzi o Stowarzyszenie na Rzecz Planowania Rodziny i o tamtejszą komórkę Amnesty International. Te jednak nie zamierzają rezygnować z pieniędzy amerykańskiego miliardera. Przewrotnie twierdzą, że prowadzona przez nie działalność ma charakter charytatywny i edukacyjny, natomiast aborcja to ich zdaniem nie polityka, ale prawo człowieka.
Francuscy biskupi są coraz bardziej zaniepokojeni narastającymi podziałami wewnątrz tamtejszego kościoła, w tym również pośród księży. Temu problemowi poświęcili oni cały dzień obrad wiosennej sesji episkopatu, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Lourdes.
Wielu biskupów zauważyło, że w ostatnim czasie doszło do radykalizacji poglądów odnośnie do liturgii, duszpasterstwa czy kwestii politycznych. Wynikające stąd podziały są silniej odczuwane w diecezjach o niskiej liczbie kapłanów. W obliczu tych trudności biskupi apelują do wszystkich katolików, by nie zapominali o fundamencie jedności Kościoła, którym jest Chrystus, mówi arcybiskup Pierre-Marie Carré, wiceprzewodniczący Episkopatu Francji.
To, co nas łączy, jest głębsze niż to, co może nas podzielić. I to jest najważniejsze. To Chrystus nas gromadzi. Widzimy to właśnie teraz, kiedy wchodzimy w wydarzenia paschalne. Chrystus umarł, by zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. I to też jest naszym przesłaniem. Nie chcemy negować różnic, ale nie można też ich absolutyzować. Różnice nie są ostatnim słowem. Takie jest nasze przesłanie.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ulicami Krakowa przeszła wczoraj akademicka Droga Krzyżowa zatytułowana Nasyci się światłem. W nabożeństwie uczestniczyły setki wiernych. Arcybiskup Marek Jędraszewski, który przewodniczył Drodze Krzyżowej, wskazał, że była ona kroczeniem wśród głosów miasta i świata w świetle łaski i Ducha Świętego, w którym wszystkie ciemności codzienności ustępują. Mówił także o symbolicznych różach, które towarzyszyły niesionemu krzyżowi.
Te kwiaty wyrażają także naszą miłość do krzyża. Zwłaszcza teraz, kiedy tak często krzyż jest znieważany, profanowany, deptany. Potrzebuje naszej miłości.
Autorem odczytywanych rozważań Męki Pańskiej był ksiądz Dariusz Talik, diecezjalny duszpasterz akademicki. Ukazywały one m.in. potęgę przyjaźni, konieczność przyjęcia drugiego człowieka oraz pełną miłości obecność Chrystusa przy tych, którzy cierpią prześladowania za wiarę. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową poświęconą stosunkowi kardynała Stefana Wyszyńskiego do PRL-owskiej opozycji. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek zauważył, że w opinii prymasa tysiąclecia walka z komunizmem miała się rozegrać przede wszystkim w sferze duchowej.
Polacy mieli wzmocnić się duchowo, żeby pokonać komunizm. I stąd jego pomysł na jasnogórskie śluby narodu. To było odwołanie się do ślubów królewskich Jana Kazimierza z Lwowa. I tą drogą chciał iść prymas Wyszyński. Śluby jasnogórskie, a później Wielka Nowenna. Przez 9 lat wielki program taki moralny odnowienia narodu. Bo prymas był przekonany, że Polska zwycięży wtedy, gdy się uchrześcijani.
Organizatorami konferencji były trzy instytucje: UKSW, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz IPN.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.